czasu, łaski Boże. Znowu mamy możliwość rozmyślać o tym, co Słowo Boże mówi, i tym razem o przesecznicy. Ale bardzo mi się podobało takie przedstawienie pochwycenia Kościoła, jak brat Marek powiedział, że Pan Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, aby ukraść to, co najcenniejsze, to, co najlepsze, to, co zachowało swoją wartość, to, co tą sól, która zachowała swój smak. I tak zniknie oblubienica jak ukradziona. Nikt się nie spostrzeże, nikt, faktycznie diabeł chciałby zatrzymać. On chce, cały czas chce zatrzymać. On walczy o to, żeby nas zatrzymać. Żeby tak się stało, żeby nas Pan Jezus ominął. Żebyśmy byli czymś przywiązani. Tak, i ten, kto nie będzie przywiązany niczym, ten, kto będzie wolny od świata, ten, kto będzie wolny od jarzma, obcego jarzma, wszelkiego obcego jarzma, ten będzie zabrany. A kto będzie przywiązany, to się da zniewolić grzechem oczywiście, no bo czymś by indziej, innym. Ten pozostanie. Nasi bracia amerykańscy, oni tak mają to, tak lubią się wprost w tych filmach, pan na pewno znacie, o zabraniu kościoła. Tylko, że oni jakoś tak się za bardzo tam skupiają na tym, co po tym będzie, że tam po tym to prawie to samo, ta sama szansa, może dla tych jeszcze co zostaną, ale to, znaczy podoba mi się to, że mówią o tym, że to tak będzie zabrane tak nagle, tak niespodziewanie, faktycznie taka wykradziona cenna ta oblubienica z tej ziemi. Tylko za dużo nadziei chyba dają, chcą dać tym, co zostaną. Wiecie, nie ma prawie żadnej nadziei dla tych, co zostaną. Taka jest wymowa Słowa Bożego. Dla tych, którzy zostaną, nie będą gotowymi na przyjście Pańskie, nie ma prawie żadnej nadziei. W zasadzie wszystkie nadzieje są zabrane. Bo razem z Kościołem będzie zabrany Duch Święty, a jeśli Duch Święty będzie zabrany, jak człowiek będzie był, a z kolei władza i moc będzie dane antychrystowi, szatanowi, jakiej nigdy nie miał, to jak? Kto taki mądry, że dzisiaj, mając zbór, mając napomnienia, mając nabożeństwa, zachęty, ostrzeżenia i tak dalej, namawiamy, zachęcamy, prosimy, matki proszą swoje dzieci za Jezusem, i Duch Święty pracuje w tym, żeby, prawda, i on dzisiaj nie, a później tak, Ducha Świętego nie będzie, antychryst będzie, fałszywy prorok będzie, będzie wielka moc ciemności, niesamowita moc ciemności, Duch i już prawie jeszcze 90% uwierzy. Wiemy, że naród izraelski będzie miał wtedy szczególny czas dla siebie, ale wiemy w jaki sposób. I że to dotyczy faktycznie narodu izraelskiego. Także zabrana jest, kochani, ta nadzieja. I mówię, te filmy takie, jak oglądam, to myślę, no za dużo nadziei dają tym, i tak sobie może człowiek teraz może odpuścić troszkę, a to nie, nieprawda. My, dla nas to jest godzina zero. To przyjście Pana Jezusa Chrystusa, tak to można określić. To jest godzina zero i biada temu, kto nie będzie przygotowany. Ta opowieść, przypowieść o pięciu pannach mądrych, a tych drugich nazywa głupimi, bo nie przygotowały się, bo zlekceważyły ten czas przygotowania, kochani, głupimi. Wiecie, one nie były za mało mądre. Tak, to nie jest. Nie, myślę, że tak nigdy nie myśleliście o tym, jak czytamy to, czy zastanawialiśmy się nad tą przypowieścią, a tym podobieństwem mądrych i głupich. Nigdy nie wiem, że no te pięć, nie wiem, no za mało mądre. Nie dlatego, że za mało mądre. Nie dlatego, że za krótko wierzący, nawrócił się wczoraj, nie zdążył. Absolutnie nie dlatego, prawda? Nie. Po prostu głupie. Głupie. Bo nie wykorzystały czasu łaski. Nie wykorzystały czasu. Leniły się. Wiecie, leniły się, tak? Od wystarczyło tyle, żeby świeciła lampa. Jeszcze raz o tym mówię. Wielu się chlubi tym, bo świeci ich lampa, ale to jest mało na w ogóle na dzisiejszy czas i w ogóle zawsze jest mało. Bo nasza piękność, kochani, to nie w świecącej się lampie tylko. Nasza piękność jest wewnątrz nas. nasza piękność, Chrystus przemienia serca nasze, tak? Życie nasze, pragnienia nasze. To przemienia Pan Jezus Chrystus. To się ma zmienić, to ma się stać. Dlatego mamy być przemienieni na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Przemienieni. Nie przemalowany nawet, zamalowany coś. Przemiana ma nastąpić. Umysłu też, kochani. Myśli, pragnień nasze. Przemiana. I to trzeba naprawdę wiele, powiem, czuwania, pracy nad tym i z naszej strony wiele modlitwy do Boga, aby Bóg, bo przecież znajdujemy w sobie to, że nie chcemy czynić tego, co dobre, prawda? Tego, co wiemy, że się Bogu nie chce. No, nie możemy, nie umiemy, nie mamy zapału do tego. No nie chce się, no. Gdybyśmy ogłosili, nie wiem, dodatkowe nabożeństwo w niedzielę, to by się nie chciało. Wszystkim prawie by się nie chciało. Bo jest wszystko inne, by się chciało. A tego by się nie chciało. Jesteśmy takimi. Ale mamy być przemienieni. Stąd, ale trzeba modlitwę o to, aby być przemienionym. Trzeba mieć pragnienia, a nie powiedzieć, no, ale wiesz, nie wszyscy są, no, w ogóle nie ma sprawiedliwego ani jednego, więc no, więc nie myślmy o tym, nie rozmawiajmy o tym, cieszmy się, robimy się tak, jak jest. Nie. Mamy modlić się do Boga, mamy prosić Pana. Kiedy się z młodzieżą rozmawia, to żeby, kiedy się mówi młodym ludziom, żeby przyszli do Jezusa, to oni no nie mówią nie, ale chęci nie mają, prawda? Ale jeszcze tu, jeszcze to, jeszcze tamto, a nie Jezus. Ja wtedy takim ludziom młodym mówię, ja się nie dziwię, że ty jeszcze to ciekawsze, tam byś jeszcze 5 razy poszedł, ale do zboru byś ani razu nie poszedł. Ja cię rozumiem. Taki jest, ja też taki byłem. Ale co robisz z tym? Czy się modlisz? Boże, zmień moje serce. Jak się nie modlisz, to ci Bóg nie zmieni serca. Będzie takie. I nie tylko jako młody człowiek będziesz unikał społeczności, będziesz uciekał przed tym, a będą cię ciągnąć, ale nawet jak dorośniesz, będziesz stary, dalej będziesz taki sam. Bo we mnie jest nędza. Nie ma we mnie dobrego, apostoł Paweł. Więc trzeba wziąć od Pana Jezusa dobre. Ja aż trzeba zewrzeć to niedobre. I chwała Bogu, że możemy zewrzeć to niedobre. Słuchajcie, to nie musi nas męczyć. Prawda? Nie musi nas męczyć to niedobre. Ta nasza nędza, ta nasza byle jakość, ta nasza oziębłość, ta nasza niewierność. Nie musi nas męczyć przez całe życie. Od po prostu można to zewrzeć w Jezusie Chrystusie. Chwała Jezusowi. To można po prostu zewrzeć i wyrzucić. A przeobraź się w piękne, w czyste, w Chrystusowe. Cudowne. I to jest już inny człowiek, inny duch. Inne pragnienia. Tak, Bóg to daje. To jest właśnie Ewangelia i Bóg to daje. Nie wiem, jak odbieraliście ten wykład o oblubienicy, o tych pierwocinach dla Boga. Ja jestem przekonany, że nie przeraziłem was tak, że nikt z was się nie czuje oblubienicą, ale myślę, że macie zapał do tego, aby przyłożyć rękę do pługa, swojego pługa, na swojej roli, przeorać twoje serce, jeszcze więcej poddać się Bogu, żeby być gotowym, żeby być w oblubienicy. Bóg nikogo nie wyłącza z tego, Bóg nikomu nie zamyka drzwi. On wszystkich nas do tego wzywa, ale jednak mamy mieć świadomość tego, kim jest oblubienica, kim jest oblubienica. Ja naprawdę tak wiele słyszę takiej miernoty i zgody na miernotę, wiecie, na miernotę duchową. To mi przeraża, wiecie, bo to, że jest miernota, to jest, ale zgoda, niejako zgoda ludzi na miernotę duchową, zgoda nawet mnie samego na miernotę. To jest najprostsze, zgodzić się na swoją miernotę. Jestem mierny, miernota jestem. Mam swoje te trochę, co powiedziałem. Wystarczy, jak będzie, jak mistrz Jezus mówi, i to jest Chrystusowe wystarczy. A moje wystarczy, no ja w tym, ja już jestem, no, jestem już 10 lat wierzący, albo 20 lat, wystarczy. Śpiewam głośniej jak tamten, modlę się częściej jak tam, wystarczy, moje wystarczy, tak? My się chcemy zgodzić na nasze wystarczy, na naszą miernotę i tak zostać i czekać, aż nas Pan zabierze do nieba. A my mamy przygotować się, aby wystąpić tam jako oblubienica. Tak? Jako oblubienica. Na nią wszyscy patrzą, kiedy jest ślub. Tak? Kiedy jest ślub, to jest najważniejsze. Oblubieniec i oblubienica. Na tym ślubie mogą być bogatsi ludzie. Mogą być bardziej wpływowi. Ona może być, ona dopiero startuje w życie. Taka młoda oblubienica, tak? Ale ona jest najważniejsza. na tym ślubie jest najpiękniejsza też. Dlaczego? Bo to jest jej wesele. Ona się do tego przygotowała. Nikt tak nie myślał, jak ona myślała. Nikt tymi kategoriami nie myślał, jak ta oblubienica myślała. Ona myślała o tym, że jest chwila, przychodzi czas, że ja będę złączona ze swoim oblubieńcem. Zostaniemy się jednym ciałem, że przed Bogiem powiemy tak, że będziemy już razem. On tak myśli. A ten inny, bardziej mocny, bogaty, przebogaty człowiek, on przyjechał, bo on zaproszenie ma, on tego patrzył, jaki wybrać prezent dobry, taki, żeby nawet zaszokować, nie wiem, ale to jest jedyna jego rzecz. A ona nie myślała tymi kategoriami. Wiecie, i my jako oblubienica Jezusa nie możemy myśleć takimi kategoriami, jak wszyscy inni myślą. My mamy myśleć tymi kategoriami, że my się spotkamy z oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem. I on nie wierzy byle jakiej oblubienicy. Jezus Chrystus. On odkupił oblubienicę swoją świętą krwią. On ją oczyszcza. On przyniósł ogień, tak? Przyniósł ogień, wziął, jakże pragnę, żeby ten ogień już płonął. Przyszedłem rzucić go na ziemię. Ogień, który oczyści oblubienicę, powiem. Który z takiego nędznego człowieka zrobi pięknego, wspaniałego sługę Bożego. Dziecko Boże. Który z tej szkaradności, grzesznej szkaradności, zrobi kogoś czystego, pełnego chwały, pełnego blasku Chrystusowego. Czytaliśmy, to miasto ma chwałę Bożą. Przeobleczę się w chwałę Bożą. Kochani, to jest czas przygotowania oblubienicy. Jest chwała Boża. Prawda? Ona jest. Dla mnie i dla Ciebie wystarczy. Ale Ty masz się w nią przeoblec. Tak? Są szaty Chrystusowe. Ale Ty masz zewlec swoje, żeby przyoblec, tak? I to kosztuje. Zewlec siebie to kosztuje. Trzeba wziąć krzyż. Trzeba się zaprzeć samego siebie. Trzeba wejść w ten taki, powiem, ciężki duchowy bój, ale zwycięski, chwała Jezusowi. Zwycięski. A teraz o przetecznicę. I podobnie jak oblubienica, jak mówiąc o oblubienicy, możemy mówić po prostu o, jako weselu barankowym i oblubienicy możemy mówić na przykładzie wesela takiego, jak oglądamy, jak są, jak sami mieliśmy, tak? Tak samo o przetecznicy możemy mówić w ten sam sposób i najlepiej jest powiem mówić w ten sam sposób. Ja chciałbym zacząć ten wykład od przeczytania bardzo ważnych słów. A ja myślę, że w dzisiejszym czasie niesamowicie ważne. O, i powinny być przynajmniej po dwa razy w każdym zborze odczytane. W liście do Rzymian w 7 rozdziale pierwsze trzy wiersze najpierw, a później może jeszcze czwarty. Ale pierwsze trzy wiersze 7 rozdziału listu do Rzymian. Czy nie wiecie, czyż nie wiecie, bracia? Mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Ten drugi i trzeci wiersz, ja bym chciał jeszcze raz go przeczytać i napisałem go, przepisałem go z Biblii Tysiąclecia. Mówi to samo oczywiście, bo my nie jesteśmy takie świecie, jak to kiedy brat składał świadectwo u nas, jak się nawrócił i jak mu dano Biblię, to poleciał do księdza pytać się, czy może tą Biblię czytać, bo to nie jest jego Biblia, to nie jest ich kościoła Biblia, no. I My nie mówimy tak, że to nie jest naszego kościoła Biblia Tysiąclecia, to nie jest. Daj Boże, nie wszyscy czytają Biblię Tysiąclecia, byle się nawrócili i się nawrócą wtedy. Biblia Tysiąclecia jest napisane tak, jest to, tak bardziej powiem, no tak przystępnie. Ten wiersz drugi Podobnie też i kobieta zamężna na mocy prawa, zamężna na mocy prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc, prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć coś takiego, co jest ważne, istotne, a powiem pomijane już dzisiaj wszędzie powiem w każdym klimacie. Zawarcie małżeństwa, z tego fragmentu wynika jasno, że zawarcie małżeństwa powoduje automatycznie powstanie prawa. Kiedy dwoje ludzi zawiera małżeństwo, to powoduje automatycznie, to jest zawiązanie małżeństwa, jest stworzeniem prawa. Prawa męża i odwrotnie, prawa żony. Kiedy dwoje ludzi zawiera związek małżeński, powstaje prawo. Mąż ma prawo wobec swojej żony i żona ma prawo wobec swojego męża. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Tak tutaj w tym naszym tłumaczeniu, a w Biblii Tysiąclecia, na mocy prawa. Kochani, to prawo powstaje przed obliczem Bożym, bo my ślubujemy przed obliczem Bożym. Tak? I Bóg jest tym, który wiąże ten związek, który zawiązuje i który łączy kobietę i mężczyznę. Bóg jest tym, nie Kościół, nie pastor, tym tam usługuje, ale Bóg. I kiedy oni sobie przyrzekają i mówią, to powstaje prawo. Bóg jest poważny, kochani, wiecie? Dzisiaj świat robi to niepoważnie, robi to wprost idiotycznie. Ślubują sobie wierność, a wszyscy dookoła mówią, że ich wierność będzie trwała maksimum 5 lat. A oni też do grobowej deski. Ludzie dzisiaj są, powiem już tak, zwyrodniali w swoich moralnych, powiem, wartościach. Nie ma już nic się, ale to ludzie, to ich sprawa i ich konsekwencje. Ale to, jeśli to jest przed Bogiem, kochani, jeśli to jest przed Bogiem, a nasze małżeństwa, nasze śluby są udzielane przed Bogiem, Bóg jest tym, który patrzy na to i Bóg jest tym, który pilnuje tego, tak? I kiedy dwoje ludzi się wiąże, to powstaje prawo, automatycznie powstaje prawo. I ono musi być respektowane. Musi być respektowane. Ponieważ to jest prawo, które przed Bogiem zostało ustanowione, powstało przed Bogiem. Bóg to widział. Bóg to śledził, że tak powiem. Bóg tego nie zapomniał, że dwoje ludzi ślubowało sobie. I u Boga jest tak, że nigdy nie łamie prawa. Bóg nigdy nie łamie prawa. A więc człowiek nie może powiedzieć: a, rezygnuję z tego prawa, jesteś wolna. Idę do drugiego. Tak? Idę do drugiej. To tak dzisiaj ludzie mówią. Ci, którzy się rozwodzą, tak mówią: no, poprawię, w porządku, nie ma prawa. Powiem, niektórzy dogadują się, nie, wiecie, co to jest? To nie człowiek tworzy to prawo. To nie człowiek, to Bóg, myśląc o małżeństwie, stworzył to prawo. I co związuje to prawo? Tylko śmierć, tak? Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa. Jeśli umrze mąż, czy jeśli umrze żona, to mąż jest wolny od tego prawa. To prawo rozwiązuje tylko i wyłącznie śmierć. To jest taki wielki, potężny błąd dzisiaj ludzi wierzących, coraz częściej powielany, że grzech cudzołóstwa rozwiązuje to prawo. Nie rozwiązuje prawa. Grzech cudzołóstwa nie rozwiązuje tego prawa. absolutnie tylko śmierć. Grzech cudzołóstwa pozwala na odprawienie swojej żony, czy pozwala, nie zachęca do, ale już dzisiaj jest prawie tak to traktowane, że jak tego to, wiesz, tylko złap go na cudzołóstwie, bo możesz. Nie, nie, nie. Słowo Boże nie zachęca, ani Jezus w swojej wypowiedzi nikogo nie zachęcał. Słuchaj, jak już złapiesz kogoś, żono, męża na cudzołóstwie, albo mężu złapiesz swoją żonę na cudzołóstwie, to odprawiaj i szukaj drugiego. Nie. To jest pozwolenie na odprawienie swojej żony i człowiek nie ponosi konsekwencji, bo w każdym innym przypadku mąż, który odprawia swoją żonę, co? Prowadzi ją do cudzołóstwa. Tak? A jeśli odprawioną pojmie cudzołożyć. Dlaczego cudzołożyć? Bo Boże prawo dalej istnieje. Tego prawa nic i nawet 10, powiem, zdrad małżeńskich nie rozwiązuje. Człowiek, jeśli nie może wytrzymać dla słabości człowieka, dla jego... Bóg powinien. Wiecie, w Jezusie Chrystusie może. Bóg może dać. Bóg może dać łaskę. Bóg może dać łaskę. Kiedy znajdujemy przedziwne historie, kochani. Proroka, który mówi, Bóg powiedział, idź i pojmij sobie cudzołożnicę. I ona będzie cudzołożyć. I ona będzie ciebie zdradzać. A ty idź i ją wybierz z powrotem do swojego domu. Wiecie, to jest wyraz. Jak Bóg potrafi dać człowiekowi miłość. Ale tego nikt nie chce już czytać. Mówią, jaki jest ten, to jesteśmy wolni, możemy sobie na nowo gniazdko układać. Nieprawda. Nic nie rozwiązuje tego prawa, tylko i wyłącznie śmierć jednego z małżonków. I Słowo Boże to wyraźnie mówi. Kochani, i teraz popatrzcie, tak, to jest bardzo ważne, 4 wiersz. Przecież bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Wiecie, to jest mowa o tym, o zmianie małżonka. Wiecie, o naszej zmianie małżonka. Umarliście dla zakonu, aby należeć do innego. Kochani, i wiecie co? I to jest przywołana. Przywołany jedyny powrót, jaki sprawia, że my jesteśmy wolni od starego zakonu. Wiecie, od starego małżeństwa, ja powiem. Kochani, to jest mowa o zakonie grzechu, wiecie? To jest mowa o zakonie niewoli. My byliśmy zmuszani do czynienia zła. To był nasz mąż, grzech, wiecie? To był nasz mąż, to była nasza władza. To był nasz król i pan. I do dzisiaj jest królem i panem ludzi tego świata, którzy nie znajdą wolności. Zobaczcie, i Bóg jest tak wierny. Bóg nie powiedział, słuchaj, zostaw tego. Zostaw go, przyjść do mnie. Ja mam lepsze życie, no bo ma lepsze życie, tak? Należeć do Chrystusa jest lepiej niż należeć do być pod zakonem grzechu. O wiele lepiej. Ale Pan Jezus nie powiedział, słuchaj, przyjdź, będzie nam lepiej. Tu jest napisane tak, bracia moi, przecież bracia moi, i wy umarliście dla zakonu. Kochani, musiała zajść śmierć. Wiecie, żebyśmy my zmienili męża. Ten nowy związek z Jezusem Chrystusem zawarliśmy nie przez zdradę starego życia. Wiecie, nie przez zdradę starego życia. Nie przez rozwód ze starym życiem. Wiecie, przez co znaleźliśmy? Przez śmierć ze starego życia. Halleluja. Przez śmierć. Bo tylko śmierć sprawia, powiem, utratę prawa. I tylko wtedy, i tylko ten, kto w Chrystusie Jezusie umarł, na tym traci moc zakon grzechu. Moc diabła. Umarł, nie zdradził. Dzisiaj wielu chyba zdradza Jezusa. Zdradza ten stary świat, przychodzi do Jezusa na krótko, ale stary woła go. Wiecie, stary ma prawo, bo ślub jest stworzeniem prawa męża do żony, ale też żony do męża. I wielu ludzi wraca znowu do starego życia. Wiecie, to nasza śmierć. Bóg tak to sprawił, że mogliśmy umrzeć dla grzechu. Mogliśmy umrzeć dla starego życia. Mogliśmy umrzeć dla tego Pana, który nas niewolił. Mogliśmy umrzeć w Jezusie Chrystusie. I to nasza śmierć uczyniła nas wolnymi od zakonu, od prawa śmierci. I mogliśmy poślubić innego, Jezusa Chrystusa. Tak jest napisane. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego. Przez śmierć, pamiętajcie, przez śmierć należymy do Jezusa Chrystusa. Nie przyszliśmy tam pokątnie, chyłkiem, jeśli tak, tak, żeby nikt nie widział. Nie, tak nie ma. Przez jakąś zdradę albo przez ucieczkę, ale zgodnie z prawem Bożym, przez śmierć. Ja powiem tak, ten, kto nie przeszedł przez śmierć starego życia, wiecie, nie jest w związku z Jezusem Chrystusem. Nie jest w prawnym związku. Ten, kto dzieli dalej życie z Jezusem i jeszcze ze starym życiem. Nie może być. Nie może być. Ten, co założy. Ja powiem inaczej. To nie jest prawny związek. Jezus nie dopuszcza do prawnego związku. Jezus, powiem, nie ma prawnego związku między Jezusem a tobą, jeśli jeszcze należysz do starego życia. Jeśli jeszcze rządzą tobą stare rządze. Jeśli jeszcze włada tobą diabeł. Czymkolwiek. Kochani, nie należysz. Masz umrzeć. Trzeba umrzeć. Chwała Bogu, jest możliwość umrzeć. Tak. Jest możliwość umrzeć. I to jest łaska, wiecie. To jest ta wyjątkowość Ewangelii, że my możemy umrzeć. I wy umarliście. Przecież bracia, i wy umarliście. Zobaczcie, jakie to ważne. I to prawo i w duchowym, i w fizycznym, w cielesnym wymiarze jest i musi być respektowane. A ludzie dzisiaj, powiem, rozstają się, zdradzają z byle powodu. Wiecie, z byle powodu. Zdrada została sprowadzona do czegoś mało ważnego. Chcesz, to zdradzaj. Chcą i zdradzają. Czyli z tego powodu jest tylko trochę wstydu. Już nie dużo wstydu nawet. Nie. Ludzie dzisiaj zdradzają. I już się nie wstydzą. I już się nie trzeba wstydzić. Wiecie, tylko trochę skwaszone miny, bo to jest takie trochę nie tak, nie? Bo jeszcze tam ta stara się ciągnie. Jeszcze tam coś tam trwa między nami. Jeszcze tam trzeba godzić coś. Jeszcze tam trzeba jakieś pozory robić, jeśli to takie jest niesmaczne. To jest jedyny niesmak, jaki ci ludzie czują. Że na przykład w niedzielę do kościoła jeszcze muszą iść razem pod rękę. Ot, jedyny niesmak, jaki czują z powodu zdrady. I takie, powiem, takie zrozumienie ci, takie nastawienie, to jest podatny grunt dla wszeteczeństwa i ono tak kwitnie. I ono tak kwitnie. To wszeteczeństwo się dzisiaj tak, powiem, porusza między ludźmi, tak uderza w jedną, to w drugą parę, to w jedno małżeństwo, to w drugie, jak jest taka gra, taki stół, bilard, takie kule, tak? Jak strzelisz tam jedną kulę porządnie, to ta i w jedną, a tamta w drugą, a tamta w trzecią, a tamta w czwartą i jeszcze raz. Wiecie, i tak dzisiaj ta zdrada, te związki, tak się dzisiaj tak okropnie, wiecie, tak okropnie. Pojadą na wycieczkę, wracają z wycieczki, tam się zakochali na wycieczce, ona się rozchodzi ze swoim mężem, on się rozchodzi ze swoją żoną, są razem. Tak się to robi, tak cały czas to się robi. Kochani, to jest taki straszny procent. To jest coś niesamowitego. To jest coś okropnego, kochani. Zdrady, które dziś są, rozwody, które dziś są. Marta, ona jest tutaj, robi, pisała pracę na studiach, po ukończeniu studiów i wzięła sobie coś, co tam dotyczyło też i musiała przebadać sprawę demografia, tak to się nazywało jakoś, tak? I musiała przebadać sprawę, no jak się rozwody mają w Polsce. Wiemy, jak tam mają się za granicą, nie? Wiemy, jak się tam mają w Szwecji. Oglądaliście ten straszny film, tak? Tak. Można go oglądać, tak? Nawet chyba na walińskim, tak, stronie też, nie? To na wideoprodukcie, tak? Żeśmy oglądali. straszny, przerażający film o stanie, o rzeczywistości, jaka jest w Szwecji, w kraju, który jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, no, stanowił wolność seksualną, ach, wszystkie obrzydliwości. Coś niesamowite, coś strasznego. Ale ona badała tylko Polskę. I teraz musicie dobrze posłuchać. Nie mieliśmy tego za. Bo na nas się pyta, słuchaj, tatuś, powiedz te rodzice, zgadnijcie, jakie województwo, ona to na przestrzeni chyba 10 lat badała. Jakie województwo najwięcej rozwodów, w jakim województwie największy procent rozwodów. Na 100 małżeństw, ile tam rozwodów. My mówimy Warszawa, bo bogaci. Nie, no to Poznań, bo to drugie dla ciebie tam było. Wiecie jakie? Dolnośląskie. Tak, kochani, zobaczcie, to u was tak. Nie bójcie się, zachodniopomorskie ponoć na trzecim miejscu. Także nie jest tak. Na 100, w jakimś roku na 100 małżeństw 49 rozwodów. W jakimś roku taki był procent. Pomyślcie, jak chcę wam zwrócić uwagę, to 100 małżeństw, ale zobaczcie, ile jest dzisiaj małżeństw zawieranych. Zobaczcie. Znajoma mówi tak, słuchaj, moje osiedle, to nie jest jednorodzinny domek, to jest osiedle, nie wiem, 40-30 rodzin, tak? 30 rodzin, 40 rodzin tam chyba jest. 40 rodzin. Ona tak mówi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięcioro dzieci. Małych dzieci. A się u żadnego. I oni nie wchodzą w ten, wiecie, to zobaczcie, rozumiecie to, chyba rozumiecie tą rzeczywistość, straszną obrzydliwość, jaka jest dzisiaj, w jakiej żyjemy. 9 małych dzieci w 9 różnych związkach i żaden z nich jeszcze małżeństwo. Ale jak już któryś małżeństwo, no to ho, ho, ho. I na 100 tych małżeństw, 149 rozwodów. To taki jest stan. Tak się grzech rozmnoży. Ja tak myślałem, gdzieś sobie jakieś przyszła taka myśl. Bo takie pytanie, pytanie wszystkich. I chciałby każdy znać odpowiedź. Co to jest ta pieczęć na czołach? Pieczęć Antychrysta. Kto jej nie przyjmie, to zginie. Kto ją przyjmie, to straci zbawienie. Już szansę całkowicie straci. Tak mówią, co to jest, tak? Czy to ten ci, czy to... No może i ten ci i tak dalej. Ja wiem, że będziemy wiedzieć, że to jest to. Kiedy wydożyjemy tego jako Kościół, to jestem przekonany, nie boję się tego, że nie wiem, będę wiedział, że jeśli ktoś przyjdzie do mnie, czy z kartą, czy z chipem, czy z czymś, jakby wiedział, że to jest znak Antychrysta. Będę wiedział. Duch Święty ci to powie. Dzisiaj się mówi o pierwszym lepszym grzechu, o najmniejszym rzeczy. Mówi ci, to jest złe, tak? A tutaj przychodzi, wiecie, taki gigant, który zamyka ci na niebo na całą i Duch Święty milczy, ty nie wiesz, ty myślisz, co ty zrobi? Nie będzie tak. Jak trwamy z Jezusem, On nas przeprowadzi, On nas przez takie drobne, powiem, omijać każe nam takie drobne rzeczy, wiecie, takie zasadki, jakieś tam drobniutkie pokusy, powiem, każe, wskazuje, tak, sumienie nas rusza, a na takie coś. Nie, to nie ma sprawy, ale ja myślę tak, że to jest taka, tylko o tej, oczywiście w Biblii o tym nie ma, ale jest to taka, taki, jak to się mówi, coś takiego pierwszego, zanim jeszcze oryginał wyjdzie. Jak to się nazywa, jest takie słowo. Jak? Prototyp. O, dobrze, prototyp. To właśnie jest. Prototyp pieczęci, kochani. Prototyp pieczęci. To są rozwody, wiecie? Tak mnogie dzisiaj, tak mnogie, tak liczne, kochani. A on wie, diabeł wie, bo tak jest napisane. Ludzie tego nie wiedzą, nie chcą wiedzieć. A jest napisane, że przetecznicy i cudzołożnicy nie wejdą do Królestwa Bożego. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. On wie. I on dlatego, wiecie co, on z chęcią. 100 ślubów i 100 rozwodów. I on by zachęcał, żeby było 1000 ślubów i 1000 rozwodów. Wiecie, bo to jest pieczęć. Człowiek, który się rozejdzie, jest przetecznikiem. Jest przetecznikiem i nie wejdzie do Królestwa Bożego. Wiecie, już jemu nie trzeba przyjmować chipa. On już ma. On już ma wyrok. On wie, to jest taki, wiecie, prototyp, powiem. Prototyp. Może ta pieczęć będzie całkiem, ale to jest, zobaczcie, to jest potężny procent. Ludzi, którzy sobie zamykają wejście do Królestwa Bożego. Zamykają sobie wejście do Królestwa Bożego. I wiele takich innych jest. Wiecie, to jest taki klimat, gdzie to jest taki podatny grunt na wszeteczeństwo, na rozwój wszeteczeństwa, na rozmnożenie się tego wszeteczeństwa, zdrad małżeńskich. Ale w świecie duchowym to są takie super warunki, powiem, dla rozwoju wszetecznicy. Skąd się wzięła duchowa wszetecznica? Mówimy już teraz o duchowej. Ja powiedziałem o tym, przypomniałem to, że, bo ponieważ będziemy mówić o, też o małżeństwie i o zdradzie. Tak jak mówiąc o ulubienicy, mówiliśmy o małżeństwie, taki o wszetecznicy będziemy mówić też na podstawie tego. Bo to jest najbardziej wyraziste. Skąd się wzięła duchowa wszetecznica? Kochani, duchowa wszetecznica powstała w łonie Kościoła. Nie przyszła z zewnątrz. Duchowa wszetecznica nie przyszła gdzieś tam z piekła. Rodem. Nie. Wiecie, nie pojawiła się wtedy, kiedy powstał jakiś antychrystusowy kościół. Kościół diabelski, szatana, czy jakiś inny antychrystusowy kościół. Nie wtedy pojawiła się wszetecznica. Wszetecznica powstała w łonie Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo wszetecznica to ta, która ma męża. Co to jest wszetecznica? To ta, która zdradza męża. Powiem, nie możemy powiedzieć, że wszetecznica to kościół ten lub tamten, ogólnoświatowy, półogólnoświatowy. Nie. Ludzie, którzy nigdy nie mieli Jezusa jako męża, jako Pana, jako pasterza, którzy nigdy nie ślubowali Jemu, oni nie zdradzają Go, bo jak Go mogą zdradzić, skoro nigdy z Nim nie byli w związku? Wszetecznica to ta, która ma związek, prawy związek. Ma prawy związek. Jest w małżeństwie i zdradza swojego współmałżonka. Żona zdradza męża, bo mąż zdradza żonę. Dlatego też dzisiaj ludzie, powiem, chętnie łączą się w te pary konkubinaty, tak? Ponieważ on nie powie, a co ty mi? Znaczy ja ci ślubowałem, tak? Każdy sobie może żyć jak chce. To taki komfort. Komfort do grzechu. Komfort do nieczystości, do pogrążania się w grzechu. Przeteśnica to ta, co przystała do Jezusa. Jest z Nim w duchowym związku. Zawarła z Nim, z Jezusem przymierze. Ma męża, ale go zdradza. Ma męża, ale go zdradza. I dlatego powiem mówić o wszetecznicy, czy mowa o wszetecznicy jest zabarwiona takim bardzo, no takim, prawda, bo to jest coś niedobrego. Coś takiego naprawdę przykrego. Wiecie, kochani, i coś, co jest w zasięgu każdego. Wiecie, to nie można tak mówić, a ja należę do kościoła zielonoświątkowego, więc ja na pewno nie do przeteśnika, czy do baptystycznego, czy do jakiegoś takiego fajnego drugiego. Nie. To ja to nie mam co nawet rozmyśleć, czy ja przeteśnica, czy nie. To mi nie grozi. Grozi. Tak jak oblubienicą nie jest kościół zielonoświątkowy, czy baptystyczny, czy HWZ, czy EWZ. Nie. Jesteś ty i ja. Lub ty i ja. Tak? Jesteś ty, jeśli jesteś wierny, jeśli masz czyste serce, miłujesz swojego Pana. Taki przetecznicą nie jest kościół ten, czy tamten, zbór ten, czy tamten, ale ja lub ty, jeśli zdradzam Jezusa. I ona dzisiaj jest już tak daleko, przetecznica, że kiedy Słowo Boże mówi o niej, to ona się rozrasta jako prawie takie imperium, tak? Ona jest, ona rośnie w siłę, w moc, we wpływy. I dzisiaj my jesteśmy w takim miejscu, kiedy ona jest naprawdę, no, ma potężne wpływy. I czytajmy teraz objawienie Jana, 17 rozdział. I trzeci wiersz. I i zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełną bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. A miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, Matka Przetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Wiecie, to co on widzi, jest coś imponującego, powiem, moc, siłę, wpływy. Przetecznica rozrasta się i zawiera pakt z diabłem. To, że to zwierzę nosi ją na swoim grzbiecie, to świadczy o tym, że ona zawarła pakt. Ona ma umowę z diabłem, a diabeł ma umowę z nią. On ją nosi, on ją sponsoruje. On ją promuje. On dba o to, aby ona miała wpływy. On dba o to, aby ona mogła zwodzić, aby była bogata, aby tam było wiele tych takich, no, kiedy się czyta to, to można sobie tak tylko wyrywać, a kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat i przeozdobiona złotem i drogimi kamieniami, się widzieli, co za piękna. Tak? A to wszystko po to, aby mogła zatruwać Kościół. Jak się rozwija przetecznica? Skąd ona werbuje członków z Kościoła Jezusa? Nie idzie do świata. Nie idzie, bo tam świat jest jej. Ona werbuje członków. Ona szuka rozwoju w Kościele. On przychodzi do ciebie, aby ciebie zwieść, aby ciebie włączyć, aby ciebie wyrwać. Abyś przystał, abyś zdradził Jezusa Chrystusa. Abyś zdradził Jego naukę, abyś zdradził istotę życia z Jezusem Chrystusem. Przychodzi do nas. I rozwija się w ten sposób, że powiem tak, przychodzą tam nowi, jakby nie są wcielani przez chyba dwie formy tylko. Pierwsze, ktoś, kto sam z własnej woli zdradza Boga. On przystaje do przetecznicy. Tak? Ten, co sam z własnej woli zdradza, tak jak w małżeństwie mąż zdradza z własnej woli swoją żonę. Tak? Staje się przetecznikiem. Staje się cudzołożnikiem. I w życiu duchowym jest tak samo. Ktoś, kto z własnej woli zdradza Boga. Może to być zbór, cały zbór, może to być nawet cały kościół. My już mamy dzisiaj takie czasy, że to są to już całe kościoły. Są to już nawet mało tego kościoła, są to całe religie, które już można nazwać spokojnie, że należą do przetecznicy. Ale najczęściej, kochani, jest to pojedynczy człowiek. Zaczyna się od pojedynczego. Diabeł walczy o ciebie i o mnie. Diabeł walczy o to, żebyś ty wstąpił z tej drogi prawości. I pierwsza rzecz to ona rozwija się przez to, że ktoś dobrowolnie, świadomie, z własnej woli zdradza Jezusa Chrystusa. A druga rzecz, dał się uwieść. Mówimy o takim zwiedzionym. Znaczy nie chciał, tak naprawdę to nie chciał, ale został zwiedziony. I to też może być i zbór, który przyjmie fałszywą naukę, tak? Jest zwiedzionym zborem. Kościół, który przyjmie fałszywą naukę, jest zwiedzionym kościołem. Człowiek, który pojedyncza osoba, która przyjmie fałszywą naukę, na przykład fałszywą, to jest jedna z metod, jedna ze środków do zwiedzenia, staje się przetecznicą, czy przetecznikiem. Pierwsza rzecz to, że zdradzamy Boga z własnej woli. Zdradzamy Go przez co? Przez co można zdradzić Boga? No jakże to można zdradzić Boga? Kochani, zdradzamy Boga przez odstępstwo od prawdy. Ktoś podsuwa nam coś innego, co się nie zgadza ze Słowem Bożym, z prawdą. Powiedziałem, Kościół apostolski to nie ten, który się nazywa apostolski, ale to ten, który ma naukę apostolską, trzyma się nauki, ma to życie i ma wiarę apostolską. A przychodzi ktoś inny, czy przychodzi coś innego i idziesz za tym. Przez odstępstwo od prawdy Ewangelii zdradza się Jezusa Chrystusa. Przez przyjęcie fałszywej nauki, przez przyjęcie, bo fałszywa nauka ma to do ciebie, że żeby pociągnąć, to coś oferuje. Oferuje coś, czego Biblia nie oferuje. I teraz człowiek pociągnięty tym zyskiem, pseudozyskiem, idzie za Jezusem. Za tą fałszywą. I zdradza tym samym Jezusa. I to jest szczeteczne. Ktoś, kto zdradza z własnej woli, można być zdradzić Pana przez ustanowienie innych bogów. Dodatkowych bogów. W ogóle bogów. Jest jeden Bóg, prawda? Ile dzisiaj ludzi jest szczetecznikami, ponieważ ich Bogiem jest pieniądz? Ileż ludzi stało się szczetecznikami, bo postawili jeszcze jednego Boga? Ileż ludzi dzisiaj stało się duchowymi szczetecznikami, ponieważ postawili następnego Boga, który się nazywa seks? Obrzydliwy seks. Jest tych bogów wielu. Łatwo ich postawić, kochani. Łatwo zorganizować, wiecie? Bardzo łatwo. Ci bogowie, to tworzenie bogów obcych ma to do tego, że to bardzo łatwo przychodzi. Trzymać się jedynego, prawdziwego Boga przychodzi bardzo, bardzo trudno. Zabrakło Mojżesza 40 dni. Zobaczcie, jak szybko zorganizowali. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Kochani, to trzeba naprawdę, to jest nam napisane ku przestrodze, tak? Te wszystkie rzeczy są o Boże mówi. Kto by pomyślał, że jeszcze za plecami, powiem, hałas, jak giną Izraelici, jeszcze widmo śmierci, która przechodziła przez cały Egipt i zabijała pierworodne, a ich domy ominęła. Jeszcze te wszystkie wielkie rzeczy, które Bóg uczynił, jeszcze to jest wszystko żywe. Kto by pomyślał, że w tych 40 dniach wystarczy, zorganizować można, przyjść, namówić, złożyć się, zrzucić się, jeść cielec. Kiedy czytamy, kiedy Mojżesz czuje swoje odejście już z tej ziemi, woła cały Izrael i mówi im: bądźcie wiernymi, bo za wierność macie to i to i to i to. Gdy będziecie wierni, to będzie Bóg wam błogosławił i będzie tak i tak i tak. A gdy będziecie niewierni, gdy przyjmiecie bogów tamtych narodów, gdy pójdziecie w jednym jarzmie, to spadnie na was to i to i to nieszczęście. To nie będziecie mieli pokoju, odpocznienia, nie znajdziecie ucieczki. Bóg będzie was karał. Ile to trzeba? Jozue obejmuje, powiem, po nim przywództwo Izraelu. I to samo mówi, to samo napomina, przypomina. Ileż to trzeba, kochani, żeby jednego Boga zachować i tylko jednego Boga mieć. Weszli do tej ziemi, pokolenie minęło i na każdym wzgórzu obcy bogowie. Jak to łatwo, wiecie, jak to łatwo zorganizować, jak to łatwo wejść, jak to łatwo zdradzić Boga dla byle bogów, którzy nie są bogami. I powiem, i ci, którzy czcili tych bogów obcych, oni wiedzieli, że to nie są prawdziwi bogowie. Oni wiedzieli, kto to jest prawdziwy Bóg, kochani. Oni wiedzieli, my też wiemy, kto to jest prawdziwy Bóg, tak? My wiemy bardzo dobrze, kto to jest prawdziwy Bóg. Ale jak łatwo nam ustanowić sobie bogów, jak łatwo uznać ważne rzeczy, które nie odpuścimy nawet temu Bogu, wiecie, i to jest Bóg już. Bóg to nie musi być otwarci i mieć gaj. Bóg jest to rzecz, której nie odpuścimy. Nawet ze względu na Boga nie odpuścimy. Chcemy Go mieć. Tak jak powiedziałem, ten przykład, są dwie dziewczyny i ty chcesz tamtą, ale Bóg mówi ci ta, a mówisz nie, tamta. Nie godzisz się na to. to to jest dla ciebie Bóg. Tamta dziewczyna jest dla ciebie twoja żona, tu nie może się ożenić, to dla ciebie Bóg, bo nie odpuściłeś Bogu. Nie odpuściłeś Bogu. To już jest Bóg. Łatwo, kochani, tworzy się, łatwo się zdradza Boga. A jak dajemy się uwieść? Możemy przeczytać i zobaczcie, jak jest. To jest opis, ale to jest Biblia, wiecie, w przypowieściach Salomona. 7 rozdział. Przeczytajmy, jak cudza żona zwodzi człowieka. Ale czytając to, bo my to dobrze znamy, jak cudza żona zwodzi dzisiaj człowieka, jest to do perfekcji opanowane, jest to, powiem, na wszystkie strony, wiecie, wychwalone i ta obrzydliwość jest, ale patrzmy na to w tym duchowym wymiarze. 5 wiersz mówi, aby cię ustrzegło mądrości, szukaj mądrości, mów do niej, jesteś moją siostrą, aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi po zmierzchu, pod wieczór, nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta stroju nierządnicy. A to nie jest nierządnica. To jest obca żona. Tak jest tam napisane, cudzą żoną. Ale ona go spotyka w stroju nierządnicy. Tak jakby, powiem, niezwiązany, tak? Podstępna. Jest podniecona i niepohamowana. Nie może spokojnie ustać w domu. Taka jest przetecznica. To jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku. Obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziewczyną. Dzisiaj spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skropiłam mirą, aloesem, cynamonem. Chodź, upoimy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczot do syta. Wiecie, jak już mu tyle powiedziała i tyle pokazała i ręce już mu zarzuciła, pocałowała go. To już teraz nawet mówi, męża w domu nie ma. A on już tego nie słyszy. Gdyż męża nie ma w domu. Udał się w daleką podróż. Wziął sobie kiesę z pieniędzmi i wrócił dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź. Jak jeleń, którego spętano powrozem. Aż strzała przeszyje mu wątrobę. Nie. Aż taki będzie miał fajną przygodę romantyczną. Będzie ją wspominał. Nie. Strzała przeszyje mu wątrobę. Jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie. Uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi. Nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku. I liczni są ci, których zamordowała. Tak. Tak mówi Boże Słowo. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Tak dajemy się uwieść. Jest podniecona i niepohamowana. Niepohamowana. Gdzie w słowniku hebrajsko-greckim to słowo jest przetłumaczone to niepohamowana jako moralnie odstępcza, niespokojna. Brakuje jej stabilności i jest jak nieposkroniona krowa, która nie chce nieść jarzma swojego pana. Tak to słownik hebrajski, hebrajsko-grecki tłumaczy to słowo, jak niepohamowana krowa, która nie chce nieść jarzma swojego pana. Ona nie chce. Jest niepohamowana. Jest krzykliwa. Jest moralnie odstępcza. Ona nie pozwoli się ujarzmić swojemu panu. Nie może, tak czytaliśmy, nie może ustać w domu, tak? To jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku. Obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziękczynną. Dzisiaj spełniłam swoje śluby. Słuchajcie, ona mówi: jestem duchowa. Ja byłam śluby spełnić. Miałam złożyć ofiarę dziewczynom, ja to zrobiłam. Dlatego wyszłam, żeby cię spotkać. I szukałam cię, i znalazłam cię. Wiecie, taka osoba twierdzi, ta, która zwodzi, twierdzi: mam takie objawienie jak nikt inny. Słyszycie takie dzisiaj słowa? Te objawienia? Od Boga niby? Oni się nie wstydzą. Ci prorocy, ci liderzy, powiem, przetecznych ruchów, kościołów. Mówią: Panie Boże, powiedz mi teraz. Tam setki ludzi, tysiąca. Boże, co ty mi mówisz? On tak dostaje. Nikt tak nie dostaje, jak on dostaje. W niebie był, aniołów oglądał. Pióra przyniósł z aniołów. Nikt w życiu. Ani w Ewangelii nie czytałeś, a on miał. Czyli on jest duchowy. On jest namaszczony. Wiecie, ta przetecznica stwarza pozory prawdziwej społeczności z Panem. Prawdziwej, pozory. Ona chce, ona musi być podobna. Ona się stara być podobna do oblubienicy. Ona się stara być podobna, ona stara się robić wrażenie prawowitej małżonki, a więc oblubienicy Jezusa Chrystusa. Ona nie chce, żeby ludzie mówili: on idzie przetecznica. Prawda? Każda zdrada małżeńska, powiem, jeśli już jest człowiek zdegenerowany, to już jest inaczej, ale każda jest w tajemnicy czyniona. Nikt tego nie wie. Zawsze w tajemnicy przed mężem, tak? Czy mąż w tajemnicy przed żoną. Mówią, wszyscy wiedzą już na całym osiedlu, a żona jeszcze nie wie. Bo tak stara się przetecznik czy przetecznica, tak się stara być dobrą żoną. Robić wrażenie, że wszystko jest w porządku. Żeby jej nie rozpoznano, kochani. Ale jej życiem i jej celem jest przeteczeństwo. Jest rozpusta, jest zdrada swojego małżonka. Kochani, i w życiu duchowym jest podobnie. Ta przetecznica duchowa, ona mówi: swoje posłanie skropiła mirrą, aloesem. No co tam to mówią te rzeczy, prawda? Mirra, aloes. I mówi: chodź, upojmy się miłością. U niej jest naprawdę wiele dobrych rzeczy. Ale omamiony poszedł tuż za nią jak wół na rzeź. Tak, przetecznica nie chce być rozpoznana, chce uchodzić za dobrą i wierną małżonkę. Wiecie, sprawia wrażenie, że wszystko wie najlepiej. Oszukuje swojego męża, kłamie. Oszukuje ciebie. Wiecie, dlatego ten odstępczy kościół ma wiele podobieństw do prawdziwego kościoła Jezusa Chrystusa. Ten odstępczy kościół stwarzać chce za wszelką cenę wrażenie, że jest prawdziwym, ale nie chce być rozpoznana, kochani, ale brakuje jej autentyczności. Przetecznicy, tej duchowej przetecznicy, brakuje tej autentyczności, którą ma Kościół Jezusa Chrystusa. Ona musi wszystko podrabiać. Ona musi wszystko podrabiać, wiecie, ale brak autentyczności to jest jej skaza, to jest jej wada, której się nie może pozbyć. Ona po prostu nie może być autentyczna. Ona po prostu nie jest prawowitą małżonką Jezusa Chrystusa. Ona jest zdrajczynią. Przetecznica to zdrajczyni. Okrutna zdrajczyni, rozmyślna zdrajczyni. Nie ma autentyczności. I po tym jest rozpoznana. Tak jak fałszywy pieniądz. Fałszywy pieniądz na oko jest identyczny, tak? Prawdziwy, fałszywy pieniądz jest jak prawdziwy. No jest jak prawdziwy. To jest 100 dolarów. Takie same 100 dolarów czy 100 złotych. Dokładnie taki sam, ale jednak w szczególe, tak? W jakimś szczególe, dostępnym dla fachowców, powiem, okazuje się, że jest podróbką. Okazuje się, że jest podróbką. Okazuje się, że nie jest autentyczny. I chociaż wszystko ma tak samo, obrazki takie same, kolory takie same, brakuje jej jednego szczegółu, nie wiem, znaku wodnego, czy czegoś tam, czy jakiegoś obojętnego, jednego szczegółu. Co się robi z tym pieniądzem? No przecież wszystko ma podobnie. Idzie na śmieci, prawda? Mimo tego, że zrobiony, że ktoś wkładał, że ktoś się mógł napocić nad tym i nacudować nad tym i go drukował i go suszył, co tam jeszcze robił? Znalazł się jeden szczegół, który wskazuje, że jest fałszywy, kochani. Wiecie, i idzie w odstawkę, powiem. To już nie jest to. Absolutnie. On nie może leżeć z tymi pieniędzmi, tak? Absolutnie. Nie może mieć z nimi nic do czynienia, kochani. Dlatego tak jest i z szetecznicą. Ona w wielu rzeczach podrabia Jezusa, ona w wielu rzeczach podrabia Kościół, ona w wielu rzeczach stawia rzeczy, które ty znasz i ty wierzysz, ale nie ma autentyczności. Dlatego, kochani, stawiajmy przed sobą nieustannie wzór. Nieustannie oryginał. Oryginał. Stawiaj przed sobą Jezusa. On jest oryginałem. Jego życie, kochani, to jest droga. Ja jestem drogą, powiedział Jezus. Ja jestem prawdą. Nie szukajmy. Jezus ma być, On jest naprawdę jedyny, autentyczny. Pan Jezus. I my musimy stawiać Jezusa Chrystusa. Mamy Go wypatrywać. I pamiętajmy, oryginał jest oryginałem we wszystkim. Nie z grubsza oryginałem, kochani. Nie z grubsza, jestem chrześcijaninem, ale tak naprawdę to jeszcze w tym i w tym. Ale co zamierzasz z tym robić? Nie, musisz być oryginałem we wszystkim. Nie tylko z grubsza. Więc chrześcijaństwo ma być jezusowe. Ma być apostolskie. Tak, Ewangelia ma być ta Ewangelia. A nie mówią rzeczy, które są, nie wiem, z kosmosu wzięte i ludzie w to wierzą. Wiecie? To nie ma się nic do Ewangelii. Nic. To, nie, to trzeba takie grube nici, żeby to złączyć z Ewangelią. A oni chcą w to wierzyć i wierzą w takie rzeczy. I wtedy są oszukani. I wtedy są zwiedzeni. I wtedy może nawet wbrew swojej woli mogą być zwiedzeni. My mamy być naprawdę wiernymi we wszystkim. Pan Jezus powiedział kiedyś tak. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza. Zdawałoby się, kochani, jak tam czytamy, wiecie, na czym polegała ta obfitość, ta uczciwość i sprawiedliwość faryzeuszy, tak? Mięta z kminku, z rumianku, z kopru. Ja koper to mam jeszcze, ale kminek nie wiem, jak to wygląda. Ale ze wszystkiego. To była ich sprawiedliwość. A Jezus mówi, jeśli nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie. Zdawałoby się, że dokładniejszym już być nie można. Ale Jezus podkreśla, że oryginał ma swoją niepowtarzalną wartość. Oryginał ma i nikt go nie podrobi. Nikt go nie podrobi. Nasza sprawiedliwość ma być jeszcze obfitsza. Jeszcze obfitsza. Jeśli z oryginału stajemy się podróbką, to wiemy o tym. Wiemy o tym, czujemy to. Wiecie, to nie jest taki sygnał straszny, jakby bicie trwogę na dzwony, ale w głębi duszy, w głębi serca, w głębi sumienia pojawia się niepokój. Nie jest, powiem, Nie jest, człowiek nie może, wierzący człowiek nie może zdradzić Jezusa, nie może przejść na tamtą stronę przetecznicy niezauważalnie. Nie, to jest niemożliwe, kochani. Nie musimy się tego bać. Ale to nie są często bicie takie, wiecie, bu, bu, bu. Nie. Ale jest zawsze znak. Wiecie, jest zawsze wskazówka. Jest niepewność. Jest niepokój. Kochani, jeśli jest niepewność, jeśli jest niepokój, to zostaw to do rozstrzygnięcia. Zostaw to. Nie idź. To są za ważne sprawy, kochani. To są za ważne sprawy. Kiedyś jedna dziewczyna przyszła do mnie i mówi, że ona modli się o męża i było proroctwo do niej o mężu. I to proroctwo wskazuje jasno na takiego, ale ona ma niepokój w sercu. Co ona ma zrobić? Bo przecież było proroctwo. Ja mówię, słuchaj, proroctwo, no proroctwo mówi Bóg. Ja mówię, nie. Proroctwo mówi prorok. A ty masz sprawdzić, czy temu prorokowi powiedział to Bóg, czy to powiedział prorok. Wiecie, że tak jest? Wiecie, dzisiaj my mamy taki czas, zaczyna się na nowo taki czas, że proroctwa, powiem, ja nie jestem przeciwnym proroctwom, ja chciałbym mieć proroctwa, ale kochani, ja widzę niebezpieczeństwo, wiecie, ja widzę niebezpieczeństwo. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy są szczególnie tam, powiedzmy, nawet na wschodzie i tak. Ja mówię tak, słuchaj, jest konferencja na temat powrót do Słowa. Temat powrót do Słowa Bożego. I przyjeżdżają pastorzy, przyjeżdżają liderzy. I wykładowca mówi, słuchajcie, kochani bracia, bo to bracia, tak? Nauczyciele, kaznodzieje, pastorzy. Słuchajcie, kochani. To jest konferencja, której tematem jest powrót do Słowa. Kto ma z was Słowo Boże? Okazuje się, że 1/3 nie ma Słowa Boże. Nie ma Pisma się w tym. A jest modlitwa i jest proroctwo i wszyscy spisują proroctwo. Wszyscy. Kochani, to jest nienormalne, powiem. I w wielu momentach proroctwo przewyższyło Słowo Boże. To jest prosta droga na manowce. Ja powiedziałem tej siostrze, jeśli nie masz pokoju, się pytasz Boga, musisz poczekać na mój pokój. To jest twoja sprawa, to jest twoja decyzja, to jest twoja życiowa decyzja. Ty jej nie zmienisz za tydzień. Módl się do Boga, żeby Bóg ci to wyjaśnił. Bóg ci to wyjaśni i Bóg ci na to odpowie. Jeśli idzie, człowiek idzie w stronę falsyfikatów, kochani, to jest niepewność. Wiecie, to inaczej. Nie ma pewności. Pewien brat, czytałem o tym, powiedział tak. Zawsze wiem, kiedy osoba, z którą rozmawiam, trwa w grzechu cudzołóstwa lub przeteczeństwa. Ponieważ gdy spotykam takiego mężczyznę w towarzystwie kobiety, z którą się związał, to oczywiście druga kobieta, tak? Druga żona. I pytam go wprost, czy to jest twoja żona? Wtedy następuje wahanie. A potem dopiero odpowiedź. Naprawdę mi tak jest. On żałuje, że ta kobieta nie jest jego żoną. On myśli, że wreszcie znalazł kogoś, kto zaspokaja jego potrzeby, ale to nie jest jego żona. I on dobrze o tym wie. Więc kiedy pytam, on się waha. Następnie odpowiada, no cóż, tak. Sama odpowiedź, mój ten brat, zgadza jego serce. Tak niby oficjalnie to wszystko normalne, ale tak naprawdę, głęboko w sercu, to on wie, że to nie jest jego prawowita żona. On to wie. Kochani, i tak wiedzą ci ludzie. Wiecie? I to jest wystarczający znak, aby zawrócić z tej złej drogi. Przetecznica chytrze wychwala bogów tego świata. Bogów tego świata. Ten duch przetecznicy bardzo jaskrawo przejawia się we współczesnych fałszywych religiach. Tak? Ruch New Age. Przetecznica. A to przecież jest Ewangelia też. Wiecie, Ewangelia sukcesu, prosperity. Przebudzenia typu Toronto Blessing czy Lakeland. To jest duch przetecznicy. jaskrawo. Tam też jaskrawo jest widoczne, wiecie. Jakże wielu ludzi daje się zwieść. Jakże wielu ludzi daje się zwieść. Twierdzą, że coś przeżywają. Ja nieraz rozmawiałem z ludźmi o tych rzeczach i powiem wam, że kiedy próbujesz pomagać tym ludziom i powiedzieć, że wierzę w brednie, że wierzę w brednie i w dziwactwa, proste idiotyzmy, które są tam czynione, to oni mówią tak: ty tego nie rozumiesz, ale ja tam byłem, ja tam coś przeżyłem, tam coś się mnie dotknęło. Bracia i siostry, powiem tak: fałszywa religia też dostarcza coś, przetecznica też dostarcza coś, i może to być nawet więcej niż własna żona ci dostarcza. Ale to trwa jeden dzień. To trwa jedną przelotną znajomość. To jest całkiem co innego. Można przeżywać. Fałszywa religia może cię uszczęśliwić, może ci dać poczucie satysfakcji. Ale może cię radować. Oni w wielu miejscach, kiedy widzimy, bo możemy widzieć, to naprawdę mają się dobrze ludzie w tych wszystkich wystąpieniach. Cieszą się, radują się, skaczą, co tam jeszcze nie robią. Ale Królestwo Boże to nie jest miejsce na zabawę, wiecie, to nie jest miejsce na rozrywkę, to nie jest miejsce na dożywanie czegoś, czego nie można określić, na dożywanie rzeczy irracjonalnych. Prorok Jeremiasz napisał: rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Tak kiedyś napisał prorok Jeremiasz. Taki był stan kiedyś Izraela. Rzeczy okropne i ohydne. I możemy powiedzieć, dzisiaj jesteśmy świadkami rzeczy okropnych i ohydnych, które się dzieją w naszym kraju. I to jest, kochani, nic innego jak rozwój przetecznicy, tego ducha przeteczeństwa. Ale chociaż to ohydne i obrzydliwe rzeczy, to prorok Jeremiasz mówi tak: mój lud zaś kocha się w tym. Mój lud zaś kocha się w tym. Ludzie to kochają. Ludzie kochają te rzeczy. Wiecie, przez te ostatnie lata człowiek nieraz był zaszokowany tą absolutną głupotą, która przeniknęła do kościoła. Absolutną głupotą. I faktem jest, że ludzie kochają te bzdury, kochani. Kiedy rozpoczęły się te dziwne rzeczy w Ameryce, bo tam się rozpoczęły, kiedy zaczęło się to Toronto w Leslie, pewien pastor powiedział, kiedy był tam, czy to oglądał, bo jechał prawdopodobnie i widział, powiedział do swojej żony: ach, przynajmniej tutaj nie potrzeba daru rozróżnienia duchów, by zobaczyć, że to jest absolutny obłęd. Nawet tego nie potrzeba tam. Bo to było tak. Powiem tak. Ale ludzie w to chcieli wierzyć, wiecie, i wierzyli w to. I jest wielu tych, którzy do dzisiaj w to wierzą. Powiem, wielu chrześcijan było zaszokowanych tym, że takie bzdury, powiem, znajdują miejsce, że ludzie idą za tym, jak za drugim Chrystusem. Ja myślę, że to jest sąd nad domem Bożym, że tak się stało, że tylu ludzi poszło za tym, że tysiące ludzi poszło za tym. Kochani, ci kaznodzieje robią z nich naprawdę, no nie powiem już, bo trzeba było brzydko powiedzieć, a ci ludzie napychają im w kieszenie pieniędzy, przecież to tylko tam o to chodzi. I tego ludzie nie widzą. Jeśli tego nie widzą, za godzinę czy za dwie godziny sensacji. Sensacji, ale nic absolutnie nieboże. Pakują im w kieszenie pieniądze, wiecie, i oni o to chodzi. Wierzą w bzdury. I wielu ludzi się pytało, jak to możliwe? Boże, dlaczego tak się stało, że to tak zdobyło, kochani? To nie tylko Amerykę zdobyło, tak? Polskę też. Wiecie, ale ja myślę, że to pojawienie się tej fałszywej Ewangelii to było takim Bożym sądem nad śpiącym Kościołem. Tak, nad śpiącym Kościołem. Nad Kościołem, który pragnął dobrobytu i bezpieczeństwa. Dobrobytu i bezpieczeństwa. Oni pragnęli. Kiedy czytasz nawet, powiem wam, kiedy czyta się nawet dobrych kaznodziejów, amerykańskich, czy ich, powiem, kazania, czy ich artykuły. Zobaczcie, ile tam jest zapewnienia finansowego, powiem, no, nie powiem boomu, ale Bóg ci, Bóg ma banki, nie będzie się. Ci ludzie są tak rozwydrzeni, powiem, tak muszą mieć, tak muszą mieć wszystko. Tak muszą mieć wszystko. I oni chcieli, oni nie chcieli krzyża, wiecie? Oni nie chcieli krzyża, oni nie chcieli mocnego słowa, które by rozcinało, nie chcieli tego. Ta siostra powiedziała, ja mam wrażenie, że ten ja nie usłyszałam tam nic tego rozstrzeniającego, tylko to, żebyśmy się dobrze poczuli. I żebyśmy w takim fajnym klimacie wyszli do swoich domów i robili to, co robimy. I wszystko tam jest ważne, wszystko jest ważne, Kościół jest daleko, daleko, gdzieś daleko. Kościół organizuje im, powiem, chrześcijańskie rzeczy, obozy, jakieś tam kilka dni wolnych, ale on mówi, nie, te dni wolne, to ja muszę jechać do Kanady łowić ryby. I to jest wyprawa na półtora tygodnia. I jedzie do Kanady. Tak, może jechać 2500, motorem jedzie, to jest przygoda, to jest atrakcja, to jest frajda. No, Kościół już sobie robi. Ja teraz jadę tam. Posiedzi 3 dni i wraca. I to jest, wiecie, to jest przyjemne. Ja też bym chciał takiego Harley'a, takiego dobrego, nie? Jadę, tak? A kościół gdzie? Wiecie, to był kościół, powiem, taki letni. Nie chcieli krzyża, nie chcieli mocnego słowa, wiecie, nie chcieli tego rozcinania do szpiku kości i chcieli mieć dobre samopoczucie. Ja myślę, Bóg wylał na nich tego ducha pijackiego odurzenia. Tak, powierzyć to, nazywać takie rzeczy, które tam się dzieją, że to są duchowe rzeczy, że to jest upicie się, wiecie, to jest taki, powiem, kiedyś powiedziałem, to jest taki ciężki nokaut. Wiecie, kiedy oglądniesz taki film, a można oglądać, bo są mądrzy bracia, którzy mówią, pokazują, zobacz sobie to. Ty takie coś oglądniesz. I mówisz, ci ludzie wierzą temu. To kiedyś to określiłem, to jest taki ciężki knockout w ringu. Taki ciężki duchowy knockout. Kiedy ten bokser tam w tym ringu otrzyma taki, on jeszcze chodzi. On jeszcze wstaje, wiecie, ale on nie wie, gdzie jest jego narożnik. Tak jest. Jeden jest czarny, a drugi jest czerwony, nie wiem, czy nie oglądam tego, ale jest coś takiego, że to są 2 różne narożniki, nie? Żeby mógł trafić. I on nie wie, gdzie iść. Ciężki duchowy nokaut. I taki ciężki duchowy nokaut można tam oglądać. Oni nie wiedzą, w który narożnik mają iść. Nie wiedzą, gdzie jest ich narożnik, kochany. Ale stało się tak dlatego, że nie oczekiwali sądu Bożego nad sobą. Nie oczekiwali Bożego słowa rozcinającego jak miecz. Oczekiwali dobrego samopoczucia i mają dobre samopoczucie, oni się tam fajnie bawią. Ale to już jest dalekie, dalekie od Boga. Słowo Boże mówi, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Nie ma. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Bóg powiedział, zamierzam być pośród mojego ludu i przechadzać się pośród nich i być z nimi. Ale dlatego co? Wyjdźcie z nieczystego, odłączcie się. Ja chcę. Ludzie myślą, że Pan i tak przyjdzie. Będą z nieczystym, będą przy stole demonów, a Pan i tak przyjdzie, bo tak chce. Nie, Pan Jezus mówi, że chce być takim. Bóg chce być takim Bogiem. Zamieszka w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem. Tak, bo Bóg chce. A ludzie myślą, że Bóg przyjdzie do ich nieczystego. Jak nie wyjdę, to przyjdzie chyba, bo chce. Dlatego wyjdźcie. I tam przyjdę do was. A wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Nieczystego się nie dotykajcie, kochani. I to nie tylko jest mowa może o pornografii, czy jakimś tam homoseksualizmie. Ale myślę, że to nieczyste, to są nieczyste ołtarze demonów. Te ołtarze demonów, które dzisiaj, tak powiem, rozrosły się. Dlatego my mamy, kochani, powinniśmy się chronić przed tymi ludźmi, kościołami, które głoszą tą Ewangelię. Chronić się, wyjść. Nieczystego się nie dotykać. I ludzie są naprawdę poważnie zwiedzeni. Wiecie, ludzie dobrzy. Kiedyś z takim bratem rozmawiałem, spotkałem się z takim bratem. Mówi, dlaczego ty mówisz, że to jest niedobre? A przecież tam się dzieją cuda. I on mówi tak, dla mnie, jeśli się dzieją cuda w imieniu Jezusa, to jest dla mnie pełna akceptacja. Ja mówię, jesteś bardzo złym, a dla mnie nie. No jak nie? Ja mówię, bo przyjdzie antychryst i będzie czynił znaki i cuda, aby zwieść. Bóg to powiedział. A dla niego to jest, kochani. I dla wielu ludzi to jest. I dlatego szatan zwodzi tych ludzi. Jaki jest koniec świątecznicy? Jest straszny. Może dzisiaj, w chwili obecnej, jest to atrakcyjne życie. Czy kobieta, która zdradza, czy mąż, który zdradza, ma swoje słodkie tajemnice, ma swoje chwile upojenia, jest częściej podniecony, idąc na schadzkę, ciągle coś ciekawego się dzieje. Dzisiaj jedna kochanka, za dwa miesiące druga, ciągłe nowe doznania. Złoty kielich pełen obrzydliwości, czytaliśmy w objawieniu Jana, i nieczystości. To jest centrum świątecznicy. Złoty kielich, ale w nim co? Pełno nieczystości. Pełno nieczystości i obrzydliwości. I po co to jest? Żeby piły z tego kielicha wszystkie narody. Babilon. Tak jak tutaj brat Marek mówił. Pomieszanie dobrego i złego. Pomieszanie wszystkiego. To jest taki synonim świątecznicy. I dobrego, ale razem z tym strasznego. I ludzie to chcą pić. I ludzie to piją. Chodzi o to, by napoić obrzydliwością, kochani, by napoić obrzydliwością i nieczystością wszystkie narody. Tak jak kiedyś Babilon, tam kiedy Jeremiasz też pisze o Babilonie, tak dzisiaj ten wielki Babilon, matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. I po to, by ludzie pili z kielicha tą obrzydliwość, przecież to jest obrzydliwość. To po to ona ubiera się w purpurę i w szkarłat, przezdabia się drogimi kamieniami. Tak? Purpura i szkarłat to są, powiem, kapłańskie szaty, gdzie to są wspaniałe szaty, to są królewskie szaty. Po to się ubiera, po to się przystraja, wiecie, żeby się wziął z jej kielicha. Wszystko zrobi, żeby się zwieść. A zdobywa powodzenie, ponieważ gra na takich niskich ludzkich uczuciach. Bogactwo, cześć, uznanie. Będzie ci dobrze. Bóg twój jest Bogiem wszystkich skarbów, wszystkich banków. I idą za nimi przewrotni ludzie, moralnie biedni ludzie, powiem. Idą za tymi rzeczami. Tacy ludzie nie pójdą za pokorą. Tacy ludzie nie pójdą za cichością. Nie pójdą za dobrocią. Z tego nic nie ma. Z tego nie ma interesu. Być butnym to jest dobrze. Każdy mężczyzna marzy o tym, żeby być takim królem w swoim domu. Królem w swoim domu, takim panem w swoim domu. Od mieć w ogóle piękną żonę, ale jeszcze być panem tej pięknej żony. Nikt nie marzy o tym, żeby się uniżać. Oj, jak najmniej, żebym się musiał uniżać. Żeby być pokorny. Żeby być cichy. Och, jak najmniej. Ona to tak. Ale ja jak najmniej. Wiecie, ta świątecznica zdobywa dlatego popularność, ponieważ ona gra na twoich tych dobrych. Będziesz bogaty, ty będziesz mocny, ty jest. Da ci, Bóg ci da, jeszcze da. Daj mi 100, Bóg ci da $1000, tak? I ludzie za tym idą. Ale zdobywa, wiecie. Ale koniec jej jest straszny. I w objawieniu Jana w 17 rozdziale 16 wiersz mówi o końcu świątecznicy. A 10 rogów, które widziałeś, i zwierzę, to zwierzę, na którego grzbiecie jeździła, które ją woziło, powiem, i ochraniało, ci znienawidzą świątecznicę. Znienawidzą świątecznicę i spustoszą ją i ogołocą, i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Pan Jezus powiedział o zwietrzałej soli. Świątecznica to zwietrzała sól też. Była solą. tak jak miała być, była małżonką Jezusa Chrystusa, ale go zdradziła. Była solą, ale straciła swój smak, zwietrzała. Kochani, przez to, że rozmydlamy Słowo Boże, wietrzejemy. Przez to, że schodzimy z nauki apostolskiej, nie trzymamy się drogi apostolskiej, bo mówimy, to jest XXI wiek, wietrzejemy. Jezus mówi, że zwietrzała sól, nie nadaje się do niczego, tylko aby była wyrzucona precz i podeptana przez ludzi. I teraz ta przetecznica, odrzucona od Boga na wieki, ale też znienawidzona przez szatana, znienawidzona i podeptana od ludzi. Wiecie, oni ją ogołocą, spustoszą, znienawidzą. Wiecie, taki jest koniec zdrajcy. Nie ujmie się za zdrajcą ten, na którego nawet rzecz zdradzała. Przetecznica, powiem, to taki twór, który nie pasuje do niczego i do nikogo. To jest coś najgorszego, kochani. Dlatego strzeżmy się tego, aby nie zdradzać Pana Jezusa Chrystusa. Strzeżmy się tego, aby przetecznicza, duch przetecznicy nie przeniknął naszych zborów, naszego życia najpierw. Pamiętajmy, on chce przeniknąć, on przenika. My to widzimy, że przenika, ale strzeżmy, ona jest naprawdę, jest to jedna z największych obrzydliwości, bo ona walczy przeciwko świętym. Tam myśmy czytali, że ona jest pijana krwią świętych, kochani. Zobaczcie. Wiecie, zdradzić. Wydaje się, że no, zdradza. Dzisiaj mówię, zdrada wyzeszła do takiego marginalnego, takiego, a ta nad nią się zastanawia. Trochę tylko wstydu. Ale to jest coś tak strasznego. Ona walczy przeciwko wybranym Bożym. Służy diabłu. Ale ten później pracowała dla niego. Ale i on ją znienawidził, bo po co już? Po co? Jak wypełni jego plany, to już koniec nią. Wiecie, Jezus jest wierny. Jezus, oblubieniec, będzie miał prawo powiedzieć do tych, którzy nie dochowali wierności: idźcie ode mnie precz. Przetecznicą jest ten, który nie dochowuje wierności Jezusowi. Mamy dochować wierności aż do końca, tak? Dochować wierności Jezusowi aż do końca. Nie obieraj nowych bogów. Jezus był wierny. Był i jest nam wierny. Jest wierny Kościołowi. Jezus jest wierny swoim słowom. On był wierny w swojej służbie aż do końca. I nawet hańba go nie powstrzymała i śmierć go nie powstrzymała. On był wierny. I dlatego jako wierny, jako najwierniejszy z wiernych, on będzie mógł powiedzieć do niewiernych: idź precz, nie znam cię. Jezus będzie miał tu prawo. Ten, który wykupił swoją oblubienicę przez swoją śmierć, który dochowuje wierności na wieki, wiecie, ma prawo powiedzieć do przetecznicy: idź precz, nigdy cię nie znam. Bracia i siostry, nigdy nie zdradzajmy Jezusa Chrystusa. Przenigdy nie zdradzaj Jezusa Chrystusa. Powiesz, ale ja go nigdy nie zdradzę. Powiem ci, kiedy widzisz stronę internetową, to co wcześniej mówiłem, nie zdradź Jezusa. Zdradzasz Jezusa, jeśli tam wchodzisz. Zdradzasz Jezusa, jeśli masz niedobre myśli. Zdradzasz Jezusa, jeśli rośniesz w pychę. Bo to nie jest. Nigdy nie zdradzaj. Nigdy nie wyjdź tam, gdzie nie trzeba. Odwróć się od tego. Wyjdź z tego nieczystego. Odrzuć to od siebie. Nie zdradź Jezusa. Łatwo, chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że łatwo jest zdradzić Jezusa. Że wiele jest tych przetecznic, które stoją na każdym rogu. Ona chodzi od rogu do rogu, żeby cię zdobyć. Ona chodzi i cię kusi. Ona ubiera się w szaty, piękne szaty. Wiecie, żeby skusić człowieka. Ona robi pozory pobożności. Ona mi właśnie złożyła ofiarę. Ja też jestem duchowa. Ja też kocham Pana Jezusa Chrystusa. Ja też mam. Ale chodź ze mną, męża nie ma w domu. Nie zdradź Jezusa. Nawet na moment nie zdradź Jezusa. Zdrada boli. Wiecie, zdrada nie boli zdrajcę. Kochani, przez ten moment zdrada nie boli, ale bardzo boli tego zdradzanego, prawda? Jeśli żona dowie się, że mąż ją zdradza, tego męża ta zdrada nie bolała. Ona nawet była dla niego słodka. Ale kto opisze cierpienia kobiety, cierpienie kobiety zdradzonej, tak? Kto opisze? Nikt nie opisze. Wiecie, to tak boli. Myślicie, że Jezusa nie boli nasza zdrada? Że to jest wszystko jedno, my sobie zdradzamy, my sobie oglądamy filmy obrzydliwe, my chodzimy i zachowujemy się jak świat, jeśli się zachowujemy, i to nie boli Jezusa Chrystusa? Każda zdrada boli Jezusa Chrystusa. Kochany, on, ja mówię, ona nie boli zdrajcę. Wiecie, ale kiedy wychodzi zdrada na jaw, to za zdrajcą nikt nie staje. Wiecie, kiedy wychodzi zdrada na jaw, to nawet w państwie. Pamiętacie, może nie wy, ale my pamiętamy. Kiedy wykryto zdrajcę, wiecie, on miał prawie pewny wyrok śmierci. I nikt nie stawiał się za nim. Nie było apelacji. Wiecie, za mordercami były apelacje. Bo może tak, a może to, a no. Za zdrajcą nie było apelacji. Zdrada była uznawana za jedną z najohydniejszych rzeczy. I przeważnie otrzymywał karę śmierci. Nie zdradzajmy. Bądźmy wierni Panu Jezusowi. Bądź wierny aż do śmierci. A dam Ci koronę żywota. Panu Jezusowi. Chcę nam dać koronę żywota. Bracia i siostra, chcę powiedzieć tak jasno, że Jezus chce Tobie dać koronę żywota. I mówi, bądź wierny aż do śmierci. Amen.
Amen.